Głównym tematem kazania, można powiedzieć tematem nabożeństwa, jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie. Myślę, że dla części z nas, albo być może dla części z tak zwanego świata ewangelikalnego, nowe narodzenie jest pewnym hasłem albo pewnym sformułowaniem, które kojarzymy, ale nie zawsze do końca wiemy, co ono de facto oznacza. Myślę, że to hasło zostało bardzo spopularyzowane właśnie przy różnych okazjach ewangelizacyjnych, kiedy ktoś mówił, że trzeba się narodzić nowo. To jest takie wezwanie do tego, aby coś się w naszym życiu wydarzyło. I właśnie chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak Jezus opisuje to wydarzenie, jak Jezus tłumaczy to wydarzenie i jak bardzo potrzebne jest to wydarzenie w naszym życiu. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Otworzymy fragment dosyć znany, rozmowy Jezusa z pewnym bardzo mądrym, dostojnym człowiekiem, Nikodemem. 3 rozdział Ewangelii Jana, werset od 1 do 15. Czytamy: wśród faryzeuszy był pewien człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa nocą i powiedział do niego: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jak ty czynisz. Jezus zaś odpowiedział: zapewniam cię, jeśli ktoś się nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wtedy Nikodem zapytał: jak człowiek może narodzić się, będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: zapewniam cię, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a to, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że powiedziałem: musicie się narodzić z góry. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wówczas Nikodem zapytał: jak to możliwe? Jezus zaś odpowiedział: ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Zapewniam cię, że to, co wiemy, mówimy i świadczymy, o tym, co ujrzeliśmy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeśli powiedziałem wam o rzeczach ziemskich, a nie uwierzyliście, to jak uwierzycie, jeśli powiem wam o rzeczach niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Syna Człowieczego, który z nieba wstąpił. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I ten nasz dzisiejszy tekst, fragment będzie mówił nam o tym, że nowe narodzenie, albo jak to niektóre tłumaczenia mówią, narodzenie z góry, jest cudownym Bożym działaniem w duchowo martwym człowieku i charakteryzuje się prawdziwą przemianą życia i wywyższeniem Chrystusa. Nowe narodzenie jest cudownym Bożym działaniem w duchowo martwym człowieku, charakteryzujące się prawdziwą przemianą życia i wywyższeniem Chrystusa. W tekście, który teraz czytaliśmy, jest bardzo jasna, prosta historia. Mamy pewnego dostojnika żydowskiego, przedstawiciela faryzeuszy. Jest to jedno z dwóch stronnic w ówczesnym czasie funkcjonujących w Izraelu. Mamy faryzeuszy, tak zwanych kaznodziejów ludu, i mamy też stronnictwo saduceuszy, i to jest stronnictwo tak zwane polityczne, rządzące. I z obu tych stronnic byli członkowie tak zwanego Sanhedrynu. To jest takie duże ciało, które rządziło wtedy wszystkimi sprawami obyczajowymi wśród narodu izraelskiego. I Nikodem jest jako faryzeusz członkiem Sanhedrynu. Sanhedryn to jest jedna z większych, można powiedzieć, politycznych struktur w tamtym czasie, i żeby faryzeusz, który nie jest z tego drugiego stronnictwa, był częścią tego, oznaczało to, że to musiał być naprawdę mądry człowiek, który zna Pismo, ponieważ takich ludzi oni właśnie chcieli mieć, którzy będą zarządzać właśnie wtedy Izraelem. I przychodzi ten Nikodem, mądry, dostojny przywódca, do Jezusa w nocy, aby z nim rozmawiać. Już samo to, że ten przywódca przychodzi w nocy, jest całkiem interesujące. Dlaczego nie w ciągu dnia? Dlaczego ktoś, kto jest tak ważny i poważany, nie może przyjść w ciągu dnia, porozmawiać z innym nauczycielem prawa? I najprawdopodobniej tutaj Nikodem się boi. Nikodem ma troszkę inne przekonania na temat Jezusa, niż mają faryzeusze czy saduceusze. ma przekonanie, i nie tylko on, jest jakaś grupa wśród tych różnych przywódców religijnych, która uważa, że Jezus jest nauczycielem, który pochodzi od Boga. To nie jest ktoś, kto się pojawił robić zamieszanie, to nie jest ktoś, kto przyszedł tutaj robić jakieś problemy, ale jest to ktoś pochodzenia Bożego. Nawet tak się do niego zwraca. Mówi: rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. To jest wyraz szacunku, to jest wyraz rozpoznania pewnego pochodzenia Jezusa, a nie tylko przyjścia do niego: słuchaj, powiedz mi, co bym chciał wiedzieć. To jest ogromny szacunek, który tutaj Nikodem okazuje Jezusowi. Natomiast część faryzeuszy, i to wiemy z innych Ewangelii, uważała, że cuda i znaki, które Jezus czyni, nie są znakami, które są pochodzenia Bożego. Nazywali Jezusa, że jego znaki i cuda są pochodzenia szatańskiego. To szatan, ten zły, jest tym, który wspiera Jezusa w jego misji. Więc można zobaczyć, że Nikodem nie jest zbyt łatwiej sytuacji. Jest częścią dosyć poważnego, można powiedzieć, pewnej ważnej grupy politycznej, która rządzi, ale ma trochę inne przekonania niż akurat ta grupa i próbuje coś więcej zrozumieć na temat tego Jezusa, który robi tak wyjątkowe znaki. Próbuje zrozumieć, kim on jest. Wiemy, że rozpoznaje go jako nauczyciela, ale nie rozpoznaje go jako Zbawiciela. Być może przyjście nocą również wiąże się z tym, że Jezus ma więcej czasu. W ciągu dnia wiemy, że do Jezusa przychodziły tłumy. Chcieli być uzdrawiani, chcieli mieć zamienione słowo. A w nocy mało kto chce udać się do Jezusa. I tu właśnie jest taki ciekawy moment w tej historii, bo mamy dostojnika, który chce rozmawiać i wydaje się, że my Jezusa, który nie chce rozmawiać, który nie chce rozwodzić się nad różnymi sprawami prawnymi. Jezus przechodzi bardzo szybko do sedna tego, co chce przekazać. I tutaj właśnie Jezus, można powiedzieć, to wydaje się bardzo takie bezpośrednie, przechodzi do tego, co chce powiedzieć i mówi: jest potrzeba nowego narodzenia. Już ci tłumaczę, czym jest nowe narodzenie. Pokażę ci, że są dowody na nowe narodzenie w życiu człowieka i najważniejsze jest to, żeby rozpoznać źródło mocy nowego narodzenia. Jezus te cztery elementy ujmuje w swojej krótkiej rozmowie, w swojej krótkiej dyskusji razem z Nikodemem. Potrzebę nowego narodzenia, zrozumienie tego, czym jest nowe narodzenie, ukazanie i zrozumienie dowodów nowego narodzenia i źródło mocy nowego narodzenia. Zwróćmy uwagę na potrzebę nowego narodzenia. Od wiersza trzeciego Jezus mówi: zapewniam cię, jeśli ktoś nie narodzi się z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, tutaj jest pewna gra słów, która się pojawia, bo to słowo narodzić się na nowo i narodzić się z góry to są sformułowania używane zamiennie. Więc w niektórych tłumaczeniach tłumacze zdecydowali się na wybranie nowonarodzenie, bo takie bardziej popularne, powszechne, ale jak najbardziej poprawnym tłumaczeniem jest również narodzenie z góry. I Jezus używa dwuznaczności tego słowa, żeby przekazać głęboką prawdę, że nowe narodzenie nie jest czymś, co my sami z siebie wykrzesujemy, ale to jest coś, co Bóg nam daje jako swój dar i czyni w naszym życiu. Natomiast pierwszą rzeczą, zanim przyjdziemy głębi do tego, czym jest nowe narodzenie, to jest rozpoznanie potrzeby nowego narodzenia. Jezus mówi: nikt nie stanie się częścią Królestwa Bożego, jeżeli tego nie doświadczy. Potem znowu to powtarza w wierszu piątym. Mówi: zapewniam cię, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Potem mamy jeszcze w wierszu siódmym, i to już jest nakaz: musicie się na nowo narodzić. Innymi słowy, Jezus mówi o pewnej potrzebie. Jezus mówi, że jest potrzeba duchowego zrodzenia człowieka, aby mógł wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego Jezus to mówi? Dlaczego to jest coś, czym Jezus dzieli się z dostojnikiem, nauczycielem prawa żydowskiego? Ponieważ bez duchowego zrodzenia, bez Bożej transformacji naszego serca pozostajemy duchowo martwi. Nie ma w nas życia. Duchowa śmierć każdego człowieka oznacza właśnie to, że chociaż nasze ciało się rusza, nasze mózgi funkcjonują i możemy się nawet z sobą intelektualnie komunikować, to w praktyce nasze duchowe serce nie bije. Nasze duchowe serce jest skamieniałe. Tam nie ma żadnego pulsu. I zwróćcie uwagę, że w wierszu 7 Jezus zmienia liczbę swojej wypowiedzi. On mówi, nie musisz się narodzić na nowo. To nie jest skierowane bezpośrednio do Nikodema. Jezus używa liczby mnogiej. Mówi, musicie się narodzić na nowo. To jest celowa zmiana liczby po to, żeby wykazać, że to nie jest tylko słowo skierowane do Nikodema. Tak? Bo moglibyśmy się wtedy zastanowić nad tym, że o, tutaj jest jakiś Nikodem, on nie do końca rozumie treści łaski, no i tutaj Jezus chce, żeby on się narodził na nowo, że to jest coś skierowane do niego bezpośrednio, ale tutaj Jezus używa skierowania do nas wszystkich. Mówi, musicie się na nowo narodzić. To nie jest skierowane tylko do tego jednego człowieka, to jest skierowane do nas. To jest coś, co ma wypełnić słowa z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału, wiersze od 11 do 14, gdzie jest napisane, powiedział do mnie Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oni mówią, wyschły nasze kości, przepadła nasza nadzieja, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj i powiedz im, tak mówi Bóg, ja otworzę wasze groby, wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wyprowadzę was do ziemi Izraela. Poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby, gdy wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu. Dam wam mojego ducha i ożyjecie. Ten obraz w księdze Ezechiela jest obrazem grobu. Człowiek, który jest martwy duchowo, jest jakby leżał w grobie. To jest bardzo prosty obraz. Nikt nie musi tutaj specjalnie wiedzieć, kiedy jedzie na cmentarz, to wiemy, że ten, kto leży w grobie, się nie rusza. To już jest koniec. I tak to wygląda duchowo z każdym z nas. Każdy z nas, jeżeli nie jest ożywiony duchowo, jeżeli nie doznaje nowego narodzenia i to wcale nie fizycznego, tak? To jest coś, co zaraz będzie bardziej Nikodem dopytywał. Mówi, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby fizycznie znowu się narodzić? Ale Jezus mówi, to co jest z ducha zrodzone, staje się duchem. To co jest z ciała, staje się ciałem. Jezus próbuje bardzo jasno zakomunikować, że chodzi o coś duchowego w życiu człowieka. Bycie duchowo martwym człowiekiem, zgodnie ze słowami tej księgi Ezechiela, wiąże się z brakiem nadziei i z prawdziwym zgubieniem. Brak nadziei, ponieważ ktoś, kto nie doświadczył nowego narodzenia, nie może mieć nadziei życia wiecznego. To jest jeden z największych sensów chrześcijaństwa i jednym z najpiękniejszych idei, które chrześcijaństwo ze sobą niesie, jest to, że my nadzieję na nowe życie. Mamy nadzieję na zmartwychwstanie, mamy nadzieję życia wiecznego, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Tu jest nasza nadzieja. To jest sedno tego, dlaczego my jesteśmy przekonani o tym, że kiedy my kiedyś umrzemy, to powstaniemy znów. Nasza śmierć nie jest końcem. Ludzie martwi duchowo są zgubieni, ponieważ wciąż błądzą i nie odnaleźli prawdy. Nie odkryli prawdziwego Zbawiciela, jakim jest Chrystus. Wciąż błądzą i szukają i nie mogą zaznać prawdziwej radości, jaka jest w Chrystusie. Wciąż błądzą i nie mogą znaleźć przebaczenia swoich grzechów. Nie mogą zaznać pokoju w swoim życiu. Więc dlaczego potrzebujemy nowego narodzenia? Ponieważ bez niego nikt nie wejdzie do Bożego Królestwa. Ponieważ bez nowego narodzenia ludzie pozostają duchowo martwi i umrą w swoich grzechach. Jest pewna historia słynnego ewangelisty George'a Whitfielda. To jest ewangelista, który służy i głosi w czasie tak zwanego Wielkiego Przebudzenia Nowej Anglii. Jeździ z miejsca na miejsce, głosząc ludziom, musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Bardzo proste przesłanie, ewangeliczne przesłanie. I pewna kobieta do niego podeszła i się go zapytała. Panie Whitfield, dlaczego wciąż nam mówisz, że mamy się na nowo narodzić? On powiedział, ponieważ, droga Pani, musicie się na nowo narodzić. Jest to potrzebne. Bez tego jesteśmy duchowo martwi. Najgorsze jest to, że my często nie widzimy tej potrzeby. Nie zauważamy tego jako ludzie. Mówimy, wszystko ze mną jest w porządku. Idę do sklepu, pracuję, kupuję, sprzedaję, jeżdżę w różne miejsca. Moje życie jest okej. Ja nie mam żadnej potrzeby, nic ze mną jest nie tak. Dlatego trzeba mówić, musisz się na nowo narodzić. Czy ty widzisz tę potrzebę nowego narodzenia? Czy ty rozpoznajesz, że jedynie Boże cudowne działanie jest w stanie przemienić twoje życie? Czy raczej to odrzucasz i wciąż próbujesz naprawiać swoje życie własnymi wysiłkami? Zgodnie z słowami Jezusa, musisz narodzić się na nowo. Nie ma innej możliwości na życie wieczne. Prawdziwą nadzieję w tym życiu i prawdziwą przemianę, która nie jest czymś powierzchownym. Więc to jest nasza potrzeba. A skoro mamy potrzebę nowego narodzenia, to należałoby wyjaśnić, czym to nowe narodzenie jest. Powinniśmy zrozumieć to nowe narodzenie. Ale zacznijmy od tego, czym ono nie jest. Postaramy się najpierw od takiej negatywnej definicji. I pierwsza rzecz, którą nowe narodzenie nie jest, nowe narodzenie nie jest odkrywaniem siebie na nowo. Ostatnio popularne robi się takie duchowe odkrywanie siebie, gdzie ktoś otwiera się na nowe duchowe rzeczywistości, których wcześniej nie był świadom. I teraz jest kimś nowym. Coś odnalazł w internecie, posłuchał jakiegoś podcastu i teraz w to idzie, w to się pcha. Jestem nowym człowiekiem, mam nową fantazję. To nie jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie nie jest odkryciem innego kościoła. Coś w moim kościele mi się nie podoba, w mojej denominacji mi się coś nie podoba, szukam innej denominacji, bo tamta bardziej odpowiada akurat moim teologicznym przekonaniom. Zmieniam ten kościół, ponieważ coś mi się już nie zgadza, doznaję pewnego przebudzenia. Czasami tak ludzie mówią, że przyjrzałem na oczy, tam już się z tym nie zgadzam, teraz tu jestem bardziej zgodny z tym, co mi się tu podoba. Oczywiście nowe narodzenie może wiązać się ze zmianą kościoła, ale sama zmiana kościoła, sama zmiana denominacji nie jest nowym narodzeniem samym w sobie. Nowe narodzenie nie jest również chęcią poprawy swojego życia albo pragnienie życia według jakiegoś kodu moralnego. Dziś coraz częściej ludzie mówią, ale nie ma już żadnych standardów moralnych, nie ma już żadnych rzeczy, których możemy się trzymać, to ja od teraz będę według jakiegoś kodu starał się żyć. Będę jakieś dbał o jakieś wartości. Chcę jakieś wartości przekazać moim dzieciom. Nie wierzę w Boga, ale chcę coś dać od siebie, mimo że sam nie mam wielkiego przekonania do tego, ale chcę jakąś stabilność. To też nie jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie nie jest też po prostu czytanie Pisma Świętego. Można czytać Pismo Święte i być zaciekawionym tym, co tam jest napisane, ale to nie jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie nie jest również intelektualnym przyjęciem, że Bóg istnieje, albo uznaniem, że jakaś forma religijności jest wartościowa. Można chodzić do kościoła, można być nawet formalnie członkiem wspólnoty i nigdy nie być człowiekiem nowonarodzonym, ponieważ nowe narodzenie jest czymś więcej niż zapisaniem się na listę członków w kościele. Więc mamy kilka rzeczy, które mówią nam, czym nie jest nowe narodzenie. To czym w takim razie jest nowe narodzenie? Zobaczmy na to, co tutaj będzie zaraz napisane. Nowe narodzenie nie jest to czymś, nie jest czymś, co ty robisz, ale jest to coś, co Bóg w ponadnaturalny sposób czyni w tobie. I to zaraz zobaczymy w tym tekście, który analizujemy. Nowe narodzenie nie jest czymś, co ty robisz, ale jest czymś, co Bóg w ponadnaturalny sposób czyni w tobie. Zwróćcie uwagę, że największe nieporozumienie Nikodema w tym, co Jezus mówi, jest to, że Nikodem myśli wyłącznie w kategoriach fizycznych. On mówi, już myśli, jak to jest możliwe, żeby dorosły człowiek znowu wszedł do łona swojej matki i potem znowu wyskoczył. Mówi, coś mi tutaj nie gra, coś tutaj się nie zgadza. Ten mądry nauczyciel, człowiek, który jest znawcą prawa, trafia na ogromną zagłostkę. Jak mam sobie z tym poradzić? Jak mam to zrozumieć? I ta gra słów właśnie, którą już wcześniej wspomniałem, ukazuje wielką mądrość Jezusa. On w dwojaki sposób przekazuje jedną wielką prawdę. Mówi, jest to zrodzenie z góry i jest to równocześnie nowe narodzenie. Nowe narodzenie w tym sensie, że jest to narodzenie duchowe, nie jest narodzenie fizyczne i narodzenie z góry, ponieważ jest pochodzenia Bożego. To Bóg działa w naszą stronę, a nie my w Jego stronę. Nawet w samym sformułowaniu narodzić się, Jezus już komunikuje, że jest to coś, na co Nikodem nie ma wpływu. Coś, na co My nie mamy wpływu, jest to coś poza naszą kontrolą. Ponieważ gdy rodzi się dziecko, to ono nie decyduje o tym, kiedy pojawia się na świecie. A sam proces rodzenia przeprowadza matka dziecka. Tutaj to jest tak oczywista prawda, że nawet nie trzeba jej bardzo argumentować. A mimo to, nie wiem czy wiecie, kilka lat temu medium informacyjne BBC przekazało, że pewien człowiek w Indiach, pan Rafael Samuel, postanowił pozwać sądownie swoich rodziców właśnie dlatego, że on nie wyraził zgody na to, żeby go urodzili. Powiedział, że to jest wielki skandal. On był aktywistą takim, co tam przyznał, że nawet ta sprawa w sądzie nie będzie miała racji bytu, ale chciał pozwać coś tak oczywistego, co i tak wiadomo, że jest niemożliwe do jakiejkolwiek sprawy sądowej, żeby to miało jakikolwiek sens. Więc ten obraz to jest coś ponadkulturowego, to jest coś ponadhistorycznego. I potem nie tylko jest ten jeden obraz, jest kolejny. Jezus mówi, wiatr wieje dokąd chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jezus rozwija tą myśl niezależności, używając przykładu wiatru. Wiatr nie jest rzeczą, którą się kontroluje, nie możemy zmusić wiatr do wiania w określoną stronę. Możemy rozpoznać może jakieś fizyczne zależności, że są wiatry wieją czasami bardziej w tą stronę czy w tą, ale to nie jest tak, że my możemy to sobie kontrolować jak chcemy. A mimo to widzimy efekty działania wiatru. Widzimy drzewa, które się uginają pod mocą wiatru. Słyszymy szum, który powiewa na trawie. Widzimy chmury, które biegną po niebie i widzimy, że ten wiatr działa, mimo że my go nie widzimy. To jest właśnie pewna tajemnica. To jest coś, co nie jest nieracjonalne, ale jest pod naszą racjonalnością. Bóg w jakiś sposób powołuje nas przez swojego Ducha Świętego i zradza nas tak, abyśmy do Niego należeli. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, wierszu 12 i 13 czytamy: tym zaś, którzy je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni. Nie mamy w tym dziele wielkiego wkładu, ale to jest wielka łaska, że tego doświadczamy. 1 Piotra 1,3 jest również jeszcze jednym potwierdzeniem tej prawdy. Jest błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei. Ponownie, to Jezus, to Bóg zrodził nas do żywej nadziei. To jest Jego dzieło w nas. I to jest dzieło, które jest widoczne. To nie jest dzieło, które jest ukryte, że musimy się zastanawiać, czy na pewno to jest coś, co się w naszym życiu wydarzyło. Jest to dzieło, które przejawia się na kilka sposobów. Tak jak tu jest napisane, wiatr wie, gdzie chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd chodzi. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Innymi słowy, tam, gdzie ten duch zawiał, tam, gdzie ten duch zadziałał w sercu, to będzie widoczne w życiu. To będzie widoczne w przekonaniach, to będzie widoczne w postępowaniu, to będzie widoczne w dowodach nowego narodzenia. Ponieważ to, co Bóg czyni w tych, których zradza, czyni w sposób jawny i widoczny. To jak takie życie będzie wyglądało? Jak wygląda życie człowieka, który doznał nowego narodzenia? Po pierwsze, to jest życie kogoś, kto wie, że przyszedł ze śmierci do życia. List do Efezjan, 2 rozdział, wiersz od 1 do 5, czytamy: byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś żyliście, postępując według zasad tego świata, posłuszni władcy sił, które unoszą się w powietrzu, duchowi, który teraz działa w synach buntu. Wśród nich i my wszyscy kiedyś ulegaliśmy pożądaniu naszego ciała, spełniając wolę ciała i umysłu, i z natury byliśmy dziećmi gniewu, podobnie jak wszyscy inni. Bóg jednak, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia. Łaską przecież jesteście zbawieni. Te pierwsze 5 wersetów 2 rozdziału listu do Efezjan mówi o tym, tej transformacji. To była martwa dusza, to było martwe ciało i tam Bóg zadziałał. i odmienił to myślenie, odmienił pragnienia. Się okazuje, że to, co już było wcześniej, nie chcemy do tego wracać. Chcemy zostawić pożądanie naszego ciała. Chcemy przestawać ulegać różnym grzesznym pragnieniom. Chcemy żyć dla Boga na Jego chwałę. To jest wewnętrzne pragnienie. To jest coś, co jest nie tylko wewnętrzne, ale się uzewnętrznia, ponieważ to, co jest w naszym wnętrzu, na pewno wyjdzie na zewnątrz. Tego nie ukrywamy i nie chcemy tego ukrywać. Jesteśmy przywróceni z Chrystusem do życia. My, którzy byliśmy umarli. To jest obraz zmartwychwstania. Dlaczego mamy nadzieję zmartwychwstania? Bo widzieliśmy i doświadczyliśmy już mocy zmartwychwstania w naszym życiu. Zobaczyliśmy, jak z człowieka martwego Bóg uczynił człowieka, który żyje i żyje na Jego chwałę. A skoro żyjemy na chwałę już teraz, to będziemy żyli z Nim na chwałę na wieki. Obumarłe serce zaczyna bić na nowo, z nowym przeznaczeniem, z radością, z nadzieją, pełne pokoju, pełne radości, zauważając zupełnie inne wartości w swoim życiu. Innymi słowy, zaczyna prawdziwie zmieniać się perspektywa. Już nie jesteś tym, kim byłeś. To już nie jest życie dla siebie, ale staje się to życiem, ale dla Chrystusa. Po drugie, z tą perspektywą wiąże się zostawienie swojego martwego życia duchowego za sobą, z całą zgnilizną grzechu i rzeczy, które odrywały wzrok od Chrystusa i kieruje je do Chrystusa. 2 Koryntian 5:7 brzmi, dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, nastało nowe. Lubimy ten werset. Kochamy ten werset. Jest to piękny werset, ponieważ on nam przypomina o tej rzeczywistości. On mówi, taki byłem, taki już nie chcę być, teraz już jestem czymś nowym i mogę w tym nowym żyć na Bożą chwałę. Była ciemność i pustka i chaos, a teraz jest życie, światłość i piękno. Na tym polega dzieło twórcze Ducha Świętego, który porządkuje, kieruje i prowadzi, aby to wszystko móc naprawić. Więc mamy potrzebę nowego narodzenia. Mamy to, czym nowe narodzenie jest. Mamy dowody nowego narodzenia w naszym życiu. I teraz spojrzymy na źródło tego nowego narodzenia. Jeżeli spojrzymy na nasz fragment, to zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Pod koniec w wierszu 9 Nikodem pyta, jak to jest możliwe? Można powiedzieć słuszne pytanie. Bóg działa, nasze serce się przemienia. Jak to możliwe, że to wszystko istnieje? I tutaj Jezus troszkę napomina Nikodema, mówi, ty jesteś nauczycielem prawa i tego nie wiesz? Powinieneś to wiedzieć. Ty jesteś kimś, kto zna Boże Słowo. To nie są dziwne prawdy, które wam tobie przekazuję. To jest coś, co ty powinieneś był wyciągnąć ze Starego Testamentu. I myślę, że bardzo łatwo można byłoby zrobić taką analizę. Ale Nikodem czegoś nie czai. Nie jest w stanie tutaj zrozumieć pewnych faktów. Dlatego Jezus używa w swojej powiedzi jeszcze jednego obrazu, prosto ze Starego Testamentu. Jest to historia opisująca czas, gdy Izrael został wypuszczony z niewoli egipskiej. Bóg zaopatrywał ich potrzeby na pustyni, ale ludzie stali się niecierpliwi i narzekali na pustyni na Boga i na Mojżesza. Więc Bóg posłał plagę węży na Izraelitów. Początkowo była plaga na Egipcjan. Izrael wyszedł z Egiptu i potem potrzebna była plaga na Izraelu, żeby oni mogli pewne duchowe rzeczy zrozumieć. To Boże napomnienie skutkowało upamiętaniem Izraela, a Bóg zapewnił im środek ich zbawienia, jakim był wąż z brązu, który zawisł na krzyżu i każdy, kto na niego spojrzał, został uratowany. To jest Księga Liczb, 21 rozdział, wiersze 7 i 9. Zachęcam, jak wrócicie do domu, czytajcie ten fragment. Bardzo ciekawa historia. Oczywiście byli ci, których węże ugryzły, konają, umierają, mają ogromny ból, są w ostatnich chwilach swojego życia i to, co im wystarczy zrobić w tej danej chwili, jest spojrzeć na tego węża. Spojrzeć na to, co Bóg im zaoferował, jako jest źródło ich zbawienia. Ale byli tacy, którzy to odrzucali w tych ostatnich chwilach swojego życia. Nie przyjęli tego ratunku. Natomiast ci, co spojrzeli i uwierzyli, zostali uratowani. Ci, co wzgardzili tym wężem, zostali słusznie potępieni. I tutaj Jezus używa tego przykładu jako analogii względem swojej śmierci i swojego zmartwychwstania, mówiąc, że Jego śmierć na krzyżu, na drzewie i zmartwychwstanie są źródłem życia wiecznego. Są źródłem naszego ratunku i właśnie spojrzenie na Jezusa i rozpoznanie w Nim naszego ratunku jest źródłem wyrwania się z naszej śmierci duchowej i przejście do życia wiecznego. Wiersz 14 bardzo jasno to mówi. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tu Jezus zapowiada swoją śmierć na krzyżu i mówi, w tym jest źródło mocy nowego narodzenia. To właśnie w tym dziele potem możemy zobaczyć dzieło śmierci i zmartwychwstania. Coś, co już teraz ma miejsce w życiu każdego, kto w Niego uwierzy. Wielu ludzi dzisiaj ma przekonanie o tym, że spotka się z Bogiem w niebie. Wielu ma przekonanie, że ich pobożność, przynależność kościelna, religijność uratuje ich i sprawi, że będą żyli wiecznie. Są przekonania, nie jestem taki zły. Nie jestem wcale aż takim złym człowiekiem. Ja jestem całkiem dobry. Jeżeli w ogóle w tych kategoriach ludzie dzisiaj mówią. Ale Pismo Święte naucza, że taka forma pobożności jest fałszywa i nie ma w niej mocy. Jedynie ci, którzy narodzili się na nowo, mogą wstąpić do Królestwa Bożego. Dlatego jeszcze raz dzisiaj kieruję te słowa. Musisz narodzić się na nowo. A być może się zastanawiasz, jak mogę być pewny tego, że się narodziłem na nowo. Jest jeden prosty sposób, aby to sprawdzić. Czy spojrzałeś na tego, który zawisł na krzyżu? Czy ten, który zawisł na krzyżu, jest twoim źródłem twojego zbawienia? Czy ufasz, że wyłącznie Chrystus zbawia ciebie z twoich grzechów? Czy patrzysz na męczeńską śmierć i zmartwychwstania Chrystusa jako jedyne źródło przebaczenia swoich win i akceptacji przez Ojca? Wiara w Chrystusa jest największym dowodem nowego narodzenia. Nie jest ono nowym narodzeniem, ale jest jego największym dowodem. Nowe narodzenie jest Bożym dziełem. Jest dowodem na Jego łaskę i miłosierdzie i każdy, kto tego doświadczył, powinien zachwycać się tym, jak wielki jest Bóg i jak wiele dobroci Mu okazał. Bóg z martwego duchowo człowieka uczynił kogoś, kto żyje i będzie żył na wieki. Amen.